pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Polityczne zawirowania po wyborach do Europarlamentu. Francja w obliczu przyspieszonych wyborów parlamentarnych, a w Niemczech nacjonalistyczna AfD przyspieszonych wyborów się domaga. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Obywatele 27 krajów członkowskich Unii oddali swoje głosy i wybrali nowy Parlament Europejski. Zasiądzie w nim 720 osób, w tym 53 z Polski. 21 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, 20 Prawo i Sprawiedliwość, 6 Konfederacja i po 3 Lewica oraz Trzecia Droga. Frekwencja w naszym kraju wyniosła 40,65%, w całej Unii przekroczyła 51%. Partie głównego nurtu nadal z większością w Parlamencie Europejskim, choć przesunął się on nieco na prawo. Dobre wyniki uzyskały partie prawicowe i skrajnie prawicowe, ale trzęsienia ziemi nie ma. Pierwsze miejsce utrzymała centroprawica, do której należą Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Na drugim miejscu są socjaldemokraci z Polską Lewicą. Podium uzupełniają liberałowie, do których należy Polska 2050. Czwarte miejsce zajęli europejscy konserwatyści, w skład których wchodzą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Rozwiązanie francuskiego Zgromadzenia Narodowego było jedyną możliwą odpowiedzią na silny wynik skrajnej prawicy, przekonuje prezydent Francji. Emmanuel Macron ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne, kiedy stało się jasne, że skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe zdobyło ponad 30% głosów, a partia prezydencka Odrodzenie niespełna 15% w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przyspieszone wybory parlamentarne we Francji odbędą się 30 czerwca i 7 lipca. We Włoszech, zgodnie z oczekiwaniami, wybory do Europarlamentu wygrała partia premier Giorgi Meloni, Bracia Włosi. Prawicowe partie koalicji rządzącej otrzymały procentowo więcej głosów niż w wyborach parlamentarnych 21 miesięcy temu. Co najmniej 8 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Krzywy Róg. Rosjanie ostrzelali to miasto za pomocą rakiet. Nagrania wideo ukazujące zniszczenia domów mieszkalnych opublikował prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosjanie w nocy atakowali Ukrainę za pomocą rakiet i dronów. Ukraińskiej obronie lotniczej udało się jednak wówczas strącić zdecydowaną większość rosyjskich bezzałogowców i pocisków. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak ogłosi dziś na szczycie G7 we Włoszech przekazanie Ukrainie kolejnego pakietu pomocowego. Jego wartość ma wynieść prawie 310 milionów dolarów. Celem jest natychmiastowe wsparcie potrzeb humanitarnych i energetycznych Ukrainy. Grupa G7 i Unia Europejska rozważają także, jak wykorzystać zyski z zamrożonych na zachodzie rosyjskich aktywów, aby zapewnić Ukrainie środki, które zabezpieczą finanse kraju na 2025 rok. Bez porozumienia zakończyło się spotkanie ambasadorów unijnych krajów w sprawie 14. pakietu sankcji wobec Rosji. Kolejne negocjacje zaplanowano na jutro. Belgia, kierująca pracami Unii, chciała doprowadzić do porozumienia jeszcze przed rozpoczynającym się dziś szczytem G7. Belgijscy dyplomaci chcą, by na weekendową konferencję pokojową w sprawie Ukrainy w Szwajcarii Unia miała już zatwierdzone najnowsze restrykcje. Ukraina wypełniła wszystkie warunki niezbędne, by rozpocząć negocjacje członkowskie z Unią. Taka jest ocena Komisji Europejskiej, przedstawiona ambasadorom z państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli. Jedynym krajem, który zgłasza wątpliwości, są Węgry. Władze w Budapeszcie uważają, że Kijów nie spełnia warunku poszanowania mniejszości narodowych, w tym węgierskiej. Ambasador RP w Waszyngtonie Marek Magierowski odchodzi ze stanowiska. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia opuści placówkę w połowie lipca, czyli po szczycie NATO w amerykańskiej stolicy. MSZ nie komentuje decyzji kadrowych przed ich oficjalnym ogłoszeniem.
Rozmowa o Europie.
Obywatele 27 państw członkowskich wybierali 720 europosłów przyszłej kadencji. 53 deputowanych będzie pochodzić z Polski. Kto wygrał, a kto przegrał? Jaki to będzie Europarlament? Ze mną w studiu profesor Artur Kozłowski, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Od poniedziałkowego przedpołudnia znamy pełną listę osób wybranych do Parlamentu Europejskiego. 21 europosłów z Polski wprowadzi Koalicja Obywatelska, 20 mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, 6 Konfederacja, po 3 Trzecia Droga i Lewica. Panie profesorze, kto jest wygranym, a kto przegranym tych wyborów?
W Parlamencie Europejskim największą siłą polityczną pozostaje Europejska Partia Ludowa, z angielskiego skrót EPP, często słyszymy EPL albo EPP. To są właśnie ci, którzy wygrali i którzy będą decydować o tym, z kim tworzyć koalicję. Natomiast to, co de facto już się częściowo potwierdza, zobaczymy, jakie będą dalsze ruchy, zwłaszcza po prawej stronie sceny politycznej od Europejskiej Partii Ludowej, czy prawica i skrajna prawica się połączy. I to by było coś, co jest niewiadomym, a chociaż już bardzo wielu komentatorów mówi, Europa skręca w prawo i oczywiście niepewny był wynik też partii na lewo od EPL-u, czyli socjalistów, demokratów. Ta partia straciła kilka głosów, ale nadal jest drugą na chwilę obecną zjednoczoną siłą polityczną i daje większe prawdopodobieństwo tego, że te dwie partie plus jeszcze jedna, najprawdopodobniej powtórka z poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego, partia Renew Europe, czyli partia, bym powiedział, liberałów, partia, którą przywódcą duchowym był Macron, ten przegrany dzisiaj po wyborach Parlamentu Europejskiego Macron, będą tworzyć na poziomie Parlamentu Europejskiego większość.
A jak możemy ocenić tę decyzję Emmanuela Macrona o rozpisaniu nowych wyborów parlamentarnych tak szybko po ogłoszeniu wyników? Emocjonalna? Czy wyrachowana, pewna, świadoma?
Słyszymy komentarze, że to jest zagranie hazardzisty. Ja jednak patrzę na to inaczej. Wydaje mi się, że to stałe, stopniowe wzmacnianie się Frontu Narodowego i osłabianie partii Macron to de facto uświadomienie sobie, że jak nic nie zmieni nagłego, nie zaryzykuje, to na pewno przegra. I to z kretesem tak rząd, jak i prezydenturę, więc ja bym powiedział nawet, czy to nie jest tak, że tonący brzytwy się chwyta. Według mnie to jest właśnie próba szantażu partii opozycyjnych do Frontu Narodowego Le Pen i próba siłowego wręcz, czy perswazyjnego zjednoczenia Francuzów wokół znowu Macron lub tworzonego przez niego obozu politycznego.
Pod hasłem zobaczcie, co może się stać, jeśli się nie zbierzecie w całość?
A dodatkowo powiem, że sam Macron osobiście nic nie ryzykuje. On nie ryzykuje. On pozostanie jeszcze 2 lata prezydentem Francji, ewentualnie nawet po przegranych wyborach tych parlamentarnych, pozostanie ważnym ośrodkiem koncentracji sił opozycyjnych do Le Pen. Według mnie, z perspektywy jego urzędu i osobiście, to zagranie jest wręcz pewnym majstersztykiem. On będzie ważny. W tym układzie zwycięskim czy przegranym pozostaje ważny.
Frekwencja wyborcza w Polsce wyniosła 40,65%. W całej Unii przekroczyła 51%, ale różnice są ogromne. W Chorwacji nieco ponad 21%. Belgia, Luksemburg powyżej 80%, no ale głosowanie w tych krajach jest obowiązkowe. Spora ta rozpiętość.
Ja odbieram ten wynik frekwencji w Polsce jako naszą obywatelską porażkę. Nie potrafiliśmy, i nie mówię tylko za partie polityczne, mówię także za nas, osoby, które jesteśmy aktywne społecznie, nie potrafiliśmy wyjaśnić polskiemu społeczeństwu, w jak ważnym akcie bierzemy udział. Frekwencją pokazujemy nie tylko to, że życie publiczne jest dla nas ważne, ale także to, że my jako Polacy chcemy, mamy aspiracje i to jeszcze udokumentowane frekwencją brania udziału w życiu publicznym kształtującym przyszłą Europę, bo zawsze ona przed nami, ona może się zmieniać. My chcemy w tym brać udział albo nie chcemy. Te wybory miały charakter dla bardzo, sądzę, wielu osób tylko plebiscytu na poziomie popularności partii politycznych w kraju. Bez takiej głębszej refleksji, co to znaczy dla odbioru Polski w tym dla nas bardzo ważnym otoczeniu europejskim.
A w Brukseli to może osłabić mandat polskich eurodeputowanych, bo ktoś im powie, no fajnie, dostaliście się, ale przy 40% frekwencji w waszym kraju, czy to już nie będzie miało znaczenia?
No nikt frekwencji już później nie będzie wytykał, natomiast to jest tak, że im mniej nas bierze udział w wyborach, tym możemy być łatwiejszym celem dla różnych działań manipulacyjnych, dezinformacyjnych.
Parlament Europejski a Ukraina. Wiele osób zadaje sobie pytanie po wyborach, czy zmieni się unijna polityka wobec wojny trwającej za naszą wschodnią granicą. Zmieni się?
Parlament Europejski zatwierdza budżet. Budżet proponuje Komisja Europejska. Układ polityczny, jaki mamy, się de facto, przypuszczam, nie zmieni. Zaczęliśmy naszą audycję od tego. Stąd sądzę, że z poziomu instytucji unijnych raczej się nie zmieni nic albo się niewiele zmieni. Można tylko ewentualnie zadawać sobie pytanie, czy na poziomie właśnie Rady Europejskiej, przy tym, że w niektórych państwach mogą dojść do władzy osoby typu Orban, na przykład gdyby Front Narodowy wygrał wybory we Francji, wiemy o sympatii Le Pen do Putina, wiemy o Fico, który reprezentuje Słowację, że jemu taka pasywna postawa, przynajmniej delikatnie to nazywając, w stosunku do popierania Ukrainy jest bardzo odpowiednia, to właśnie nie sam Parlament Europejski, jak przywódcy państw unijnych mogą spowodować, że tutaj zmniejszy się to poparcie. Ale ja podaję wtedy za przykład Meloni, która jest polityczką, która ma w swoim obozie, w swojej koalicji Salviniego, czyli przyjaciela Putina, a jednak zaskoczyła nas takim jednoznacznym wspieraniem Ukrainy. Stąd gra o dojście do władzy, a sprawowanie władzy w wymiarze relacji Europa-Ukraina jest na razie na korzyść wspierania Ukrainy i sądzę, że to pozostanie.
To domykając wątek zmieni się, nie zmieni się, Ursula von der Leyen pozostanie przewodniczącą Komisji Europejskiej?
Tu wyrażam głos sceptyczny. Większość uważa, że tak będzie. Ja zaryzykowałbym...
Arytmetyka też niby pokazuje, że tak.
Ale jest potem rozmowy zakulisowe, dyplomacja i negocjacje. Nie zdziwiłbym się, gdyby pojawił się nowy kandydat. Może to być kandydat z Włoch, może to być pan o nazwisku Draghi. W kuluarach się właśnie o nim mówi.
Profesor Artur Kozłowski, Uniwersytet WSB Emerito w Gdańsku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.
Czym żyje Europa?
Komisja Europejska nakłada tymczasowe cła na chińskie pojazdy elektryczne z uwagi na nieuczciwe subsydiowanie przez Pekin chińskich firm z tego sektora. Bruksela tłumaczy, że jest to szkodliwe dla konkurencji na rynku i dla europejskich producentów. Komisja ma rozmawiać z władzami w Pekinie na ten temat. Jeśli rozmowy nie przyniosą rezultatów, wtedy nowa stawka celna zacznie obowiązywać już od lipca. Chiny podejmą wszelkie niezbędne środki w celu ochrony swoich interesów w przypadku dodatkowych ceł na chińskie pojazdy elektryczne, ostrzegł tymczasem rzecznik chińskiego MSZ-u Lin Yan. Chińskie Ministerstwo Handlu wezwało Unię Europejską do właściwego rozwiązywania sporów gospodarczych. Komisja Europejska proponuje przedłużenie ochrony dla osób uciekających z Ukrainy przed wojną o kolejny rok od 5 marca 2025 roku do 4 marca 2026. Dyrektywa przyznaje natychmiastową ochronę i dostęp do praw unijnych, w tym prawo pobytu, dostęp do rynku pracy, pomoc społeczną, pomoc medyczną i tym podobne. Pomaga również państwom członkowskim w uporządkowanym i skutecznym zarządzaniu przyjazdami. Obecnie prawie 4 200 000 osób korzysta z tymczasowej ochrony w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wzrosła w kwietniu do 4,4%, co jest najwyższym poziomem od września 2021 roku, poinformował brytyjski Urząd Statystyczny ONS. Stopa bezrobocia nadal jest niewysoka, ale jest to też czwarty, kolejny miesiąc z rzędu, gdy ona rośnie. Zakończono pomyślnie 3 fazy badań klinicznych pierwszej podwójnej szczepionki przeciwko grypie i COVID-19. Okazała się ona równie skuteczna jak oddzielne szczepienia przeciwko tym zakażeniom. Będzie ona dostępna nie wcześniej niż w 2025 roku, czyli w kolejnym sezonie grypowym. 35% uczniów wiedeńskich szkół podstawowych stanowią muzułmanie, tworząc największą grupę religijną w stolicy Austrii, wynika tak z badań lokalnych władz oświatowych. 21% stanowią katolicy, 13% uczniów wyznaje prawosławie, a 2% to protestanci bądź osoby innego wyznania. Władze samorządowe chcą zastąpienia lekcji religii obowiązkowym przedmiotem o nazwie Życie w demokracji.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.